Wiosna w pełni w Chicago, a na naszej antenie po godzinie 11, tak jak wcześniej już zresztą zapowiadałem, mamy specjalnego gościa. Jest z nami pan Wojciech Cejrowski. Dzień dobry, panie Wojtku.
Dzień dobry.
Pan Wojciech Cejrowski, czyli mógłbym tutaj wymieniać. Publicysta, podróżnik, prezenter telewizyjny, radiowy. I tak moglibyśmy wymieniać, panie Wojtku.
Niech pan nie wymienia. Mój ojciec mówił zawsze, że żyj tak, żeby na twoim nagrobku wystarczyło samo imię i nazwisko.
Samo imię i nazwisko. No i to w tym wypadku na pewno wystarczy, jeżeli chodzi o pana osobę. Wszyscy tutaj pana kojarzymy, oczywiście w Chicago i w Polsce. Panie Wojtku, bardzo dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. I to jest i nasze zaproszenie tutaj jako naszego radia i naszego programu, ale również naszych słuchaczy, dlatego że przez ostatnie kilka miesięcy dostawaliśmy różne propozycje, z kim nasi słuchacze chcieliby, żebyśmy porozmawiali na naszej antenie. I tutaj były takie głosy właśnie, że może zaprosimy pana Wojtka Cejrowskiego, właśnie w związku z tym do pana się odezwałem. I tutaj taka informacja dla naszych słuchaczy. Mieliśmy z panem Wojtkiem rozmawiać już miesiąc temu, ale w związku ze świętami i pana pobytem w Polsce przesunęliśmy sobie rozmowę na maj i właśnie od tego pobytu w Polsce chciałbym zacząć, dlatego że miał pan trasę, ja obserwowałem te zdjęcia właśnie z trasy z wielu, wielu miast w Polsce. Panie Wojtku, może tak na początek, tak nieco luźniej spytam właśnie o tę trasę. Jak się udała trasa w Polsce i czy mógłby pan nam troszkę powiedzieć odnośnie tego stand-upu, bo z tego, co dobrze rozumiem, widziałem, że to były tak jakby dwa wystąpienia, jedno w formie Wolna Amerykanka, a drugie stand-up Trudne Dzieciństwo, tak?
Tak, wszystko pan dobrze zapamiętał. No ja stand-up robię od wielu lat. Zaczynałem w Ameryce. W 1989 roku poszedłem w San Francisco do knajpy. Wtedy studiowałem niedaleko San Francisco, w Santa Clara. I poszedłem do knajpy, gdzie był open mic. Czyli taki tam we czwartki można było po prostu podejść do mikrofonu i rozśmieszać publiczność. Albo cię wygwizdali, albo cię słuchali trochę dłużej. I to taki początek kariery dla stand-uperów. Ja nie wiedziałem, że za to nie płacą. I jak rozśmieszyłem tych ludzi, z dobre 10 minut secik wykonałem, to potem poszedłem do właściciela tej knajpy prosić o forsę. A on był oburzony był tym. Ja mówię, ale ja przed chwilą z Polski przyjechałem. To on był, wtedy był zachwycony tym, że Polak w obcym języku potrafił sobie dać radę przy mikrofonie i powiedział, dobra, obiad ci postawię. Ja mówię, proszę pana, ale przyjdę w następny czwartek i zrobię panu 15 minut, już wtedy mi pan zapłaci jakąś forsę. No więc od tamtych lat robię stand-up i w Polsce jeszcze w ogóle nie używano tego słowa. Na występach moich ludzie 10 czy 15 lat temu, a może i 20, nie bardzo wiedzieli, co to za forma na początku. Myśleli, spotkałem się z człowiekiem, prelekcja, co to będzie. A Cejrowski robił stand-up. Wydaje mi się, że jako pierwszy gość w kraju. I robi do dzisiaj. Ja mam programów moich dwugodzinnych 9 aktywnych, więc to, co pan widział, że tam jest jeden jest pod tytułem Wolna Amerykanka, a drugi Trudne Dzieciństwo. W czasie jednej trasy zwykle gram dwa. Bo jak... No, żebym nie oszalał. Jednego dnia mam dwa występy, jeden po drugim. To, żebym kompletnie nie oszalał, to robię sobie na przykład dwa różne płodozmian w mózgu. Dwa różne showy gram. No i u mnie może pan przyjść z ciocią zakonnicą, z babcią, z małym dzieckiem. Wszyscy się świetnie bawią, gdyż w przeciwieństwie do pozostałych wszystkich stand-uperów polskich u mnie nie ma bluzgania ani świństwa żadnego. Czyli o seksie nie rozmawiamy ze sceny, bo nie wypada przy zakonnicy, przy mojej babci albo przy małych dzieciach.
Właśnie o to chciałem spytać, panie Wojtku. Właśnie o to chciałem spytać, bo tak, bo słyszymy, że bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. I właśnie chciałem spytać pana jako specjalistę od tego stand-upu, bo robi pan to bardzo długo. Czy w dzisiejszych czasach obserwuje pan, na pewno pan obserwuje te zmiany, czy ci wszyscy nowi stand-uperzy, którzy się pojawiają, oni jednak używają tych wulgaryzmów, używają właśnie tego świntuszenia, chociaż wydaje mi się, że to świntuszenie to jest akurat bardzo łagodne słowo w tym przypadku. Jednak widać, że no, to chyba im pomaga, bo bardzo dużo młodych stand-uperów tak robi, ale oczywiście możemy mieć na to na ten temat własne zdanie i mi osobiście się to nie podoba.
No dobra, ja ich nie oglądam, bo jak ktoś bluzga tak do mnie przez ekran, to ja go w tym momencie gaszę. Być może chodzi o to, że jak oni potrzebują w głowie półtorej sekundy, żeby się zastanowić, co dalej powiedzieć, to wrzucają te cztery brzydkie słowa z języka polskiego w kółko, te same, przetwarzane, żeby mieć, zamiast mówić do mikrofonu, to rzucają słowo na K. A czy nie wiem, po co im to jest, to niech pan ich pyta.
A czy myśli pan...
Dla mnie to jest Brudne ja robię, czysty stand-up, sprzedaję pełne sale, potrafię salę na 600 osób sprzedać w jedną godzinę i potem uruchamiamy następny występ, więc nie mam problemu z tym, że nie przeklinam i nie świntuszę, a nawet przeciwnie. Bo ludzie rzeczywiście przychodzą czasem z małymi dziećmi, przyprowadzają 6-latka, 7-latka, 12-latka i przyprowadzają babcię. Ja mówię, ale to dla tych młodych 3 pierwszych to trochę za poważny program. A oni mówią, nie, świetnie się bawili. Nie każdy dowcip zrozumieli, bo niektóre były rzeczywiście za trudne dla dorosłych, ale świetnie się bawili. No to mnie się ten typ pracy podoba. Panie... Ale o czym to pan chciał gadać? Chętnie do Chicago też przyjadę z występami.
No właśnie.
Na te pytania odpowiadam tak. Proszę państwa, tam musi być jakiś lokalny organizator. Byłem w Nowym Jorku zimą na Trzech Króli. Mhm. Miałem 2 występy przy jednej sali parafialnej i potem przy drugiej u Stanisława Kostki, drugi występ, więc zrobiłem 2 występy. Chętnie pojechałem do Nowego Jorku sobie po latach przerwy, więc chętnie pojadę do Chicago, ale proszę mnie o to nie pytać, tylko jakiegoś lokalnego organizatora zmolestować, który sprowadzi wam Cejrowskiego. Wtedy z przyjemnością przyjadę.
No to ja wykreśliłem. Tak, ja wykreślam w takim razie to pytanie, bo już pan mnie ubiegł i odpowiedział. Czyli słyszycie państwo...
Ja je dostaję, proszę pana, raz w tygodniu. Ktoś z Chicago napisze i z paru innych miejscowości tego typu.
Panie Wojtku, no to w takim razie, jak jesteśmy przy tych pytaniach od słuchaczy, to mam tutaj pytanie od naszego stałego słuchacza, który pisze, że jest pana wielkim fanem i chciało coś spytać, ale uzyskaną odpowiedź chce bardziej dla słuchaczy, nie dla niego, bo on z racji tego, że jest pana fanem, to doskonale zna pana opinię. Więc tak, pytanie jest następujące. Panie Wojtku, w ostatnich wyborach, tutaj mowa o wyborach amerykańskich, były niejasności do końca nierozwiązane. Wiemy dlaczego. Moje pytanie brzmi, jaką mamy pewność, że w tych wyborach w listopadzie nie będzie tego samego, bo z tego co widzimy, robią wszystko, żeby usunąć Donalda Trumpa nie tylko jako kandydata, ale także i z polityki. I to jest właśnie pierwsze pytanie od tego słuchacza.
Moim zdaniem mamy stuprocentową pewność, że będą próbowali jeszcze bardziej. Czyli skoro Biden jest w tej chwili jak zombie, to różni zombie będą głosować. Umarlaki głosowały. Jak się proces wyborczy przedłuża, że mogę wysyłać kartki do głosowania na 3 miesiące przed dniem wyborów, co jest horrendalne i moim zdaniem nie powinno być legalne absolutnie, no to prowadzimy też do takiej sytuacji, że nawet jeżeli to rzeczywiście ja, Jan Kowalski, oddałem ten głos, ale potem umarłem przed dniem wyborów, no to znaczy, że zagłosował nieboszczyk, który zgodnie z konstytucją i innymi przepisami w dniu wyborów nie miał praw wyborczych, bo już nie żył. Więc jeżeli robimy te baloty się pocztą wysyła, no to doprowadzamy do sytuacji, w której cała masa tych głosów powinna być unieważniona, bo ktoś umarł, albo się wyprowadził, albo coś innego się z nim stało, utracił prawa wyborcze. Już go nie ma. No ale to wysyłanie przed czasem jest nieprawidłowe. Powinno się fizycznie przyjść do lokalu wyborczego, żadne formy pośrednie nie powinny być możliwe. Kto nie może, bo wyjechał na wyspy hula-gula, no trudno. To w tych wyborach nie głosuje. Demokraci mają aparaturę, mają machinę, i jest im obojętne, czy to Biden, czy ktokolwiek inny. Będą robili wszystko, żeby w tych wyborach nie wygrał Trump. I Trump moim zdaniem ma bardzo małe szanse. To, że my czytamy badania społeczne oraz oglądamy na mieście. No nie widziałem nigdy czapki Bidena, a widuję czasami czapki Trumpa, czerwone. Nie widziałem nigdy naklejki na samochodzie z napisem Biden. No ja nie żyję w dużym mieście, tylko na prowincji, ale słowo honoru nie widziałem. Natomiast Trumpa widziałem wielokrotnie na zderzaku naklejonego. To, że my obserwujemy takie zjawisko, czyli poparcie w narodzie Trump ma, to nic nie znaczy przy urnie wyborczej. Bo jak mówił Lenin, nieważne jak ludzie głosują, ważne kto liczy głosy.
No właśnie, w temacie Trumpa, panie Wojtku, mówimy tutaj, jesteśmy na antenie teraz świeżo po wczorajszych chociażby zeznaniach w jego głośnym procesie Stormy Daniels. Co pan myśli na temat tego procesu, jak już moglibyśmy kontynuować temat Donalda Trumpa? I czy myśli pan, że jeszcze przed tymi wyborami listopadowymi dostaniemy być może jakąś bombę? Mieliśmy w 2020 roku zamieszki, BLM, dobrze je pamiętamy. W tym roku
no
ostatnio,
zamieszki,
tak, protesty na uczelniach.
Zamieszki
tak.
Prohamasowskie, tak. Organizacja wpisana na listę terrorystyczną w Ameryce, organizuje manifestacje pro-hamaskie na kampusach i oni mają nawet te zielone opaski Hamasu. No to FBI, CIA i inne takie agencje powinny od razu tych terrorystów wyłapywać. Mamy gotowe paragrafy na to, a oni się tam manifestują w opaskach Hamasu. I co? I my na jakiej podstawie FBI uważa, że to jest głupi student, który się po prostu przebrał. Powinni sprawdzić, czyli powinni go wyjąć natychmiast i sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest autentyczny terrorysta, zradykalizowany student, tak samo jak ci, którzy 9-11 organizowali. To byli zradykalizowani różni miejscowi. W wielu tego typu incydentach byli zradykalizowani miejscowi ludzie, normalni Amerykanie. Uczestniczyli w jakiejś konspiracji. To na jakiej podstawie w tej chwili FBI macha ręką na tych z opaskami Hamasu zielonymi? No zupełnie nie wiem. Więc tak, możemy się spodziewać, że będą demokraci używali wszystkich narzędzi, jakie mają w swojej teczce. Wszystkich. Aż do skutku. Jak to nie zadziała, to coś następnego. Jak proces w Nowym Jorku nie zadziała, to wymyślą coś następnego. W tej chwili Trump gra na to, żeby go aresztowali za to, że korzysta ze swojej wolności słowa. Sędzia mu zagroził, wsadzę pana, jak pan, bo kara $1000 za każdą jego wypowiedź Trumpa na Twitterze, w której komentuje sędziego przysięgłych proces lub to, że mu blokują możliwość podróżowania i uczestniczenia w kampanii wyborczej. Więc Trump łamie ten knebel, który dostał od sądu, no ale kara jest $1000 od sztuki. To Trump se może pozwolić. Już zapłacił 9000 kar i sędzia powiedział, jak tak dalej pójdzie, to ja pana wsadzę. I Trump na to powiedział, dobra, bardzo chętnie pójdę do więzienia. Wyobrażacie sobie ludzie pomarańczowego człowieka w pomarańczowym kostiumie w więzieniu? Przecież będzie poparcie w narodzie Trumpowi wzrośnie. Ale nadal moim zdaniem nie ma się z czego cieszyć, bo demokraci zrobią wszystko, żeby nie wygrał wyborów, niezależnie od tego, ilu z nas, ilu ludzi popiera Trumpa.
A czy myśli pan, panie Wojtku, że do takiej debaty Trump-Biden mogłoby dojść? Bo jednak ostatnio te głosy się ożywiły po tym, jak Biden w końcu przyznał, że no tak, że byłby skłonny. Oczywiście Trump mówi o tym regularnie, ale jednak ja i tutaj wielu naszych słuchaczy, jak poruszaliśmy ten temat na antenie, raczej nie wierzymy, żeby koniec końców do tego doszło ze strony właśnie demokratycznej.
No ja na miejscu demokratów bym opowiadał tak, dojdzie, a potem nie mógł uzgodnić terminu, bo jak pan zauważył, być może przemówienia Bidena są przez Biały Dom skracane. Na początku kadencji potrafił mówić nawet 20 minut, w tej chwili poniżej 10. Wszystkie jego wystąpienia są skracane maksymalnie, bo on ledwo ciągnie. Jest jak Breżniew. Ledwo ciągnie. Nie wiem, jakie tabletki dostaje na ożywienie, no ale nie ma takich tabletek moim zdaniem, które ten typ demencji potrafią zatrzymać na 1,5 godziny debaty prezydenckiej. No więc wyłoży się, przegra. Ja na jego miejscu bym wrócił do tej piwnicy, z której kandydował poprzednio, bo z piwnicy ma szansę wygrać. Natomiast w debacie no nie ma szansy z pełnym wigoru Trumpem czy dowolnym innym przeciwnikiem wygrać debaty.
Zmieńmy na chwilę temat z polityki amerykańskiej. Mamy kolejne pytanie od pana Piotra, tego właśnie stałego słuchacza, który ma pytanie. Panie Wojtku, ma pytanie kompletnie inne, kompletnie z innej bajki. Jaki ma pan stosunek do ocieplenia klimatycznego i kto na tym zarabia?
No ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem ocieplenia klimatycznego. Już wiele było takich cyklów w historii świata i ocieplenie byłoby bardzo korzystne dla Polski oraz dla biednych krajów afrykańskich, bo już tak było kiedyś na Saharze, że tam rosła puszcza. Tylko w tym celu rzeki płynęły, puszcza, bardzo żyzne ziemie są na Saharze. Nam się wydaje, że to jest piasek. No teraz jest piasek. Natomiast gdyby nastąpiło ocieplenie klimatu, to się deszcze przesuwają na kontynencie amerykańskim i nagle Sahara żyje. To David Attenborough robił filmy, można wykopać spod piasku różne rzeczy, stada zwierząt tam były, bardzo bogaty rejon i spiżarnia dla Europy. Cesarstwo Rzymskie żywiło się nowalijkami, które uprawiano w Tunezji, bo wtedy był klimat cieplejszy. No to ja bym chciał ocieplenia klimatu. W Polsce by rosły pomarańcze, w Australii te wszystkie pustynie by zniknęły. Nagle dla miliardów ludzi pojawia się nowa ziemia, również rolnicza. Więc ogólnie dla przyrody świata ocieplenie klimatu super korzystne. Kto by na tym zarobił? No jakby pan miał pomarańcze w Gdańsku, by sobie rosły, no wszyscy byśmy zarobili. Więc ja jestem za ocieplaniem klimatu. Tylko, że to nie od nas zależy, bo to są cykle naszej planety po prostu, a człowiek nie ma na to żadnego wpływu.
No a w tym temacie jednak mamy teraz gorący temat Zielonego Ładu i właśnie tutaj chciałbym, żebyśmy przeszli na te tematy takie bardziej europejskie, też polskie.
No to debile są, proszę pana. Widział pan skład atmosfery? 72% tak. Chyba to jest azot, 23% to jest tlen, a dwutlenek węgla w tak, atmosferze
0,0,
to jest 0,0, tak, coś tam, tak, coś tam, tak, coś tam. Więc zwiększenie emisji dwutlenku węgla, jeżeli on stanowi 0,0, naprawdę nic nie zmienia. Dużo groźniejsze byłoby zniknięcie dwutlenku węgla, bo atmosfera stanie się trująca wtedy dla człowieka i dla roślin, jak się skład atmosfery zmieni, więc ja bym zostawił ten dwutlenek węgla, on jest bardzo przydatny.
A panie Wojtku, myśli pan, że właśnie w kontekście nie tylko Zielonego Ładu, ale tych wszystkich zmian i tego chaosu, który no jest nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, migracja, oczywiście ogromny problem z migracją, myśli pan, że chociażby przy wyborach do Europarlamentu za miesiąc ta wajcha na stronę prawą tutaj przegina się i rzeczywiście możliwe są jakieś zmiany, chociażby w Unii Europejskiej?
Nie, absolutnie. To jest organizacja taka jak demokraci w Ameryce, czyli mają swój aparat, mają swój deep state, który kontroluje sytuację, więc tam opowieści kandydatów na przykład PiS-u, że wybierzcie nas, my tam pójdziemy i coś załatwimy. To jest od razu na dzień dobry oszustwo. I wystarczy popatrzeć na statystykę. Jak ja tam był na takim spotkaniu wyborczym i był Obajtek, by mi mówił, że jak on tam pójdzie, to zatrzyma Zielony Ład. To ja bym powiedział, proszę pana, jest 720 europosłów, Polska może wygrać 27 stołków, z czego połowę weźmie Lewica. To co pan na 12 stołkach będzie w stanie zatrzymać Zielony Ład? Jaką metodą, panie Obajtek, jaką metodą statystyczną pan chce mieć wpływ na cokolwiek w Parlamencie Europejskim? No po prostu z matematyki wynika, że nic nie będziecie w stanie zrobić, chłopcy. To po co nam opowiadacie pierdoły saskie, że będziecie w stanie zatrzymać Zielony Ład? No tak jakbyś chciał człowieku rozpędzony pociąg zatrzymać za pomocą kilku pni. Możesz go próbować wykoleić, ale go nie zatrzymasz. Przejedzie przez te pnie dalej i będzie katastrofa, natomiast nie zatrzymasz pociągu. No to w Unii Europejskiej nie zatrzymasz Zielonego Ładu kilkoma głosami.
A jak pan myśli, jeżeli chodzi o te zmiany, do których doszło w wyborach parlamentarnych, teraz mieliśmy też wybory samorządowe, obserwuje pan też to, tak też okiem trochę jak my tutaj mieszkający w Stanach, bo jednak odwiedza pan, chociaż pan pewnie częściej odwiedza Polskę niż my, jak pan obserwuje te zmiany i te pierwsze pół roku nowych władz i to też w powiązaniu z tą właśnie Unią Europejską, z tym Zielonym Ładem, czy teraz, bo wielu mówi, że teraz o wiele łatwiej jest naciskać na Polskę z tym nowym rządem, jeżeli chodzi o kontakty tutaj chociażby Tusk von der Leyen.
No jest łatwiej, czy ja wiem. Nie widzę zasadniczej różnicy między Tuskiem a Morawieckim, jeśli chodzi o kontakty z Unią. Morawiecki w Polsce, jak wyjeżdżał do Unii coś załatwiać, to mówił, ja tam jadę, załatwię i opieram im się. A potem jechał i się zgadzał na wszystko. No to Tusk nie robi tej pierwszej części, czyli nie opowiada w Polsce, że ja tam pojadę się opierać, tylko już w Polsce mówi, jadę podpisać. Jeśli chodzi o stosunki Polski z Unią, nie ma zasadniczej zmiany ani na lepsze, ani na gorsze za tej władzy obecnej. Wszyscy są tak samo miękcy, miękkie parówki. Oni wszyscy jeżdżą do Brukseli jak wasale, zamiast zastosować wzorzec odwrotny. Jeżeli rozmawiamy o sprawach polskich, a Urszula ma jakieś wąty do Polski, to ja bym powiedział, masz coś do nas, to przyjedź do Warszawy. Bo jako premier bym jej tak powiedział. Bo ja nie mam czasu do Brukseli jeździć. Ja jestem na pensji od Polaków jako premier Rzeczypospolitej i nie mam czasu do ciebie do Brukseli. Masz jakąś sprawę Merkela, Engels, czy tam jak się nazywa Merkel? Masz jakiś interes? To proszę przyjedź i mi powiedz go. I uwaga, Polska ma masę lewarów, które mogłaby zastosować wobec takich potentatów w Unii jak Niemcy czy Francja. Jakie mamy lewary? To bym Trumpem pojechał. Niech się państwo zastanawiają, kto ma zainwestowane więcej pieniędzy u kogo. Niemcy w Polsce czy Polacy w Niemczech? No wszyscy wiemy, że Niemcy mają całą masę, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, ma całą masę kasy zainwestowanej w Polsce. Sklepy, sieci przesyłowe, cała masa przedsiębiorstw jest niemieckiego kapitału w Polsce. No to jest ogromny lewar. bo wystarczy jakiś drobiazg administracyjny, jakieś utrudnienie i już w Paryżu i w Berlinie dzwonią telefony od kogo? Od przedsiębiorców francuskich, którzy kontrolują Orange w Polsce, od przedsiębiorców, którzy mają zainwestowane w sklepy Auchan w Polsce, dzwonią telefony, słuchajcie, do Macrona będą dzwoniły i do tych niemieckich wszystkich władców, słuchajcie, w Polsce mamy drobny kłopocik, ja tracę pieniądze, weźcie coś z tym zróbcie. I wtedy kto jest petentem? Wtedy niemiecki premier przyjeżdża do polskiego premiera i mówi, chłopaki, no niemieckie firmy mają jakieś utrudnienia u was. Czego chcecie od nas? To jest lewar, który należy zastosować. Niemcy w Polsce mają więcej do stracenia forsy, bo więcej zainwestowali, niż polskie firmy w Niemczech. No to ja bym szedł na drobny konflikt, drobne utrudnienia administracyjne, drobna kontrola finansowa, wszystko na legalu. Wysyłałbym im kontrolę co tydzień, nękanie drobne, a to zatrzymuje firmę, jak pan im kontrolę skarbową wyśle. Albo remoncik parkingu przed Oszonem, bo macie chyba źle wymalowane pasy białe. Drobne utrudnienia w całym kraju i nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie załatwić sprawy polskie w Berlinie za pomocą telefonów od niemieckich przedsiębiorców dzwoniących do niemieckich polityków.
Panie Wojtku, a odnośnie samej polskiej polityki, co pan uważa na temat obecnego kształtu PiS-u? Czy ma szansę jeszcze na odzyskanie władzy w przyszłości? Czy tam dojdzie do jakichś przetasowań? Co musieliby ewentualnie zrobić? Bo niewątpliwe jest to, że jednak młodzi wybrali, że nie chcą. Szczególnie ci młodzi, którzy mieli te transparenty z tymi gwiazdkami, którzy byli bardzo często na tych protestach, też bardzo wulgarni. Więc widać, że właśnie w tym chyba, to jest przedział 18-29, tam PiS miał bodajże 14%, to był bardzo niski wynik, nawet gorszy niż Konfederacja.
Ale ci młodzi ludzie nie mają nic do gadania, bo to decyduje Unia Europejska, że w Polsce ma wygrać albo PiS, albo PO. Albo PiS, albo PO. Oni się zamieniają miejscami, a interes unijny jest kontrolowany. Albo PiS, albo PO. PiS szedł do poprzednich wyborów, czy za poprzednich, pod hasłem reformy sądownictwa. 8 lat nic nie zrobili. No to teraz przyszły Tuski pod hasłem antyreformy sądownictwa, ponaprawiamy wszystko, co PiS zepsuł. I też tam żadnej reformy nie będzie. Oni stylistycznie się różnią między sobą. Bo PiS cały czas ma taką narrację, którą Polonia też kupuje. Patriotyczną. Czyli ładne przemówienie Duda wygłosi na 3 maja. Ładniejsze niż by to zrobił Komorowski. No ale to na tym się kończy. Natomiast praktyka działania. Czy polski rząd za PiS-u powstrzymał antypolskie działania Unii Europejskiej w jakimkolwiek zakresie? Elektrownia Turów na południu? No nie, płaszczyliśmy się przed Brukselą. I Tusk też się płaszczy, tylko Tusk się nie wstydzi, że się płaszczy, a Kaczyński udaje, że się nie płaszczy. I te dwie partie się będą wymieniały swoimi miejscami, bo tego chce Unia Europejska. Obie są wygodne dla Unii Europejskiej.
A panie Wojtku, że taka partia, jak wspomniana właśnie Konfederacja, ma jakieś szanse na cokolwiek, bo jednak widać, że są w polityce już od co najmniej kilku lat, jako Konfederacja można powiedzieć od kilku lat. I to poparcie albo jest na tym stałym poziomie, albo nieznacznie rośnie, ale no niewątpliwie przy temacie Konfederacji bardzo często są też te różne oskarżenia o to, że mają wariatów, że rosyjskie powiązania, no bo jednak generalnie w tej kulturze polskiej przez ostatnie lata jest bardzo dużo tych oskarżeń z jednej i z drugiej strony, że ty jesteś ruskim szpiegiem, ty jesteś i kto w końcu nim jest?
A co mnie to obchodzi? No, nie jestem w stanie tego wykryć, bo Ruscy są mocniejsi ode mnie w instalowaniu szpiegów niż ja w wykrywaniu tych ruskich szpiegów, więc no nie jestem w stanie tego ocenić, kto jest ruskim szpiegiem. Rzymskokatolicki ryt każe poznawać po owocach. Więc da się poznać, nie w 100%, ale w wielu przypadkach po owocach działań da się poznać, czy ktoś jest proruski czy antyruski. No jak słuchamy retoryki Donalda Tuska, to nas może oszukać złotousty. Natomiast jak widzieliśmy owoce jego postępowania wobec Rosji, to mogliśmy uznać, że albo się ich strasznie boi, albo ich mocno popiera, może szczerze. No to po owocach żeśmy poznali, kto się przytulał do Putina. No Tusk się przytulał, a Jarosława ani Lecha Kaczyńskich nie widziałem przytulających się do Putina. No to tutaj mam raczej gwarancję, że Macierewicz z Kaczyńskimi to nie byli agenci ruscy. Natomiast w tej drugiej partii PO raczej się spodziewam, że tam pewnie są jacyś. Ale to takie tam, wie pan.
Tak.
To są takie obserwacje zewnętrzne. I tylko tyle. Pan pokłada cały czas i większość Polonii słuchającej nas teraz pokłada cały czas nadzieję w wyborach. Podczas gdy teraz moim zdaniem jesteśmy tak jak pod koniec lat 80., że nasze nadzieje nie mogą być pokładane w wyborach, tylko w tym, że ten system upadnie. I jak on upadnie, to na gruzach zbudujemy coś nowego. Więc pokładanie nadziei w takich partiach jak Konfederacja czy wcześniej był Kukiz. Wydaje mi się, że bardzo szczery chłop. No ale to tak jak z tym zatrzymywaniem pociągu. Mniejszość w tym systemie parlamentarnym, który mamy, ona może sobie być hałaśliwa, może nas podniecać, to co Konfederacja, czy Braun, czy Kukiz powiedzą w jakiejś sprawie, czy wcześniej był Korwin-Mikke i też przemawiał i sensowne rzeczy mówił. I jeszcze wcześniej był Leper i przemawiał i sensowne rzeczy mówił. Natomiast nie miał wpływu na wynik głosowań w Sejmie. No to my pokładamy cały czas nadzieję w wyborach, że o, jak wybierzemy tam 15 posłów z Konfederacji, to się Polska zmieni. Nie zmieni się. System musi upaść, Unia Europejska musi zbankrutować, tak jak zbankrutował Związek Sowiecki i po Breżniewie pyk, pyk, pyk i potem się jakiś Gorbaczow pojawił i zarządzał masą upadłościową. No to Unia Europejska musi zbankrutować jako instytucja i wtedy może sobie coś na gruzach zbudujemy wolną Polskę.
Przypominam wszystkim słuchaczom, że rozmawiamy z panem Wojciechem Cejrowskim. Można odwiedzić kanał pana Wojtka na YouTubie. Tam znajdziecie państwo mnóstwo materiałów audiowizualnych. Również sklep na cejrowski.com. Tam możecie państwo znaleźć książki, bo oczywiście pan Wojciech jest znany ze swojego znakomitego pióra oczywiście. Ja tak obserwowałem trochę w internecie, zrobiłem sobie też taką misję poszukać informacji o panu na opinie na różnych forach i tak dalej. Generalnie ludzie się dzielą raczej w połowie. Ci, co pana kochają, kochają pana przede wszystkim za to świetne pióro, które podkreślają, za te programy podróżnicze i też bardzo często za bezkompromisowość, jeżeli chodzi o poglądy, ale są też oczywiście takie osoby, które właśnie uważają, że czasem zbyt odważnie pan coś mówi i się na ten temat wypowiada, ale co pan myśli o takich osobach? No każdy raczej powinien chyba trzymać się.
Nie wiem, co to w ogóle za termin zbyt odważnie. Czy człowiek powinien być trochę nieszczery w tym, co mówi? To ja wolę szczerych. Wolę się dowiedzieć na 100%, że jakiś facet mnie nienawidzi, niż żeby on to tak trochę kamuflował i mówił, wiesz co, trochę cię nie lubię. Ja wolę się dowiedzieć od razu, że on mnie strasznie nienawidzi, bo wtedy mam szansę też się odsunąć od niego, nie wchodzić w interakcję. Skoro on mnie straszliwie nienawidzi, ja go denerwuję, jeszcze mi może jak się wścieknie krzywdę zrobić, to ja chcę te wszystkie informacje mieć na dzień dobry i wtedy mogę z nim nie obcować. Więc wolę też w ramach tej figury teoretycznej zbyt odważnego Cejrowskiego, bo po prostu wiedząc, że on ma taki sposób mówienia, który mnie wnerwia, zgaszę jego kanał, nie będę go słuchał. Po co mam je wnerwiać? Ja nie chcę ludzi wnerwiać. Lepiej człowieku, jak ja cię wnerwiam, to zgaś kanał i koniec rozmowy.
Tak, a panie Wojtku, jeżeli chodzi jeszcze o internet, to mam takie pytanie. Czy zna może pan te rzeczy, buszuje pan też w internecie, jeżeli chodzi o na przykład tak zwane pasty, historyjki, anegdotki, które też są czasem takie...
Nie buszuję.
Nie.
Nie buszuję. Mamy od Boga ograniczony czas na ziemi.
Nie ma pan
i pewien zasób talentów i mamy dbać o to, żeby te talenty były zagospodarowane, inwestowane, pomnażane, żeby z nich korzystać. No to jak mam trochę wolnego czasu, to nie buszuję po internecie, tylko coś napiszę, albo spędzę czas z mamusią, albo pojadę na groby przodków. Staram się sensownie gospodarować tym czasem, który mam, a buszowanie w internecie wydaje mi się, w moim przypadku, dla mnie osobiście, niesensowne, bo słabo buszuję. Nie umiem nawet na Amazonie, proszę pana, jak robię zakupy, to nie umiem znaleźć tej musztardy Kościuszko, którą lubię najbardziej. Najlepsza musztarda w Polsce się skończyła. Kiedyś była za PRL-u sarebska, miała dobry smak i była zrobiona z trzech składników. Sól, No słona, gorczyca, smak musztardowy i ocet. Normalny, kwaśny ocet. Trzy składniki. A teraz leją jakiś olej, proszę pana, cukru dosypią. No do musztardy cukier, weź człowieku, ominie. I nie można w Polsce kupić musztardy, która nie będzie miała dodatkowych składników poza tymi trzema. Znalazłem u księdza w Nowym Jorku, kiedy miałem występy, wspominałem na 6 stycznia, w lodówce ma musztardę kościuszko, ładną etykietę miała. No to wziąłem i mu wyżarłem cały słoik łyżką, zostawiłem trochę na dnie tylko, żeby wiedział, co ma se kupić w sklepie, bo to jest ten smak. Spodziewam się, że to jakaś polska fabryka. Robi po staremu musztardę z trzech składników wymienionych przeze mnie doskonała. Więc nawet nie bardzo sobie radzę z kupowaniem tej musztardy. Muszę prosić sekretarkę, żeby mi kupiła 6 paczek mojej ulubionej musztardy. Wysyłam jej zdjęcie słoika. Mówię, niech mi pani to kupi z dostawą do domu. Czyli nie buszuję po internecie.
Panie Wojtku, to teraz może takie poważniejsze pytanie. Ja myślę, że chyba też jedno...
Myślałem, że już kończymy, bo czas się wyczerpał. Ja też gdzieś muszę iść.
Tak, no? Już kończymy. Tylko ostatnie takie pytanie właśnie odnośnie tych wszystkich zmian, które obserwujemy. Jak pan uważa, czy te czasy, w których żyjemy teraz, te ostatnie kilka lat od pandemii, te różne zamieszki, takie odejście też od kultury, od tradycji, mamy te różne rzeczy z gender, z queer, z tymi różnymi ruchami, obrzydzanie rodziny, kościoła. Czy uważa pan, że to wszystko jest przez kogoś sterowane i czy żyjemy rzeczywiście w takich wyjątkowo chaotycznych czasach i być może rozwiązaniem jest w którymś momencie w najbliższej przyszłości właśnie jakaś rewolucja?
No, to pan tyle tematów zarzucił, to trzeba by się osobno umawiać. Rewolucja to nie jest coś, co się organizuje, moim zdaniem. Ona ma sens, jeżeli jest sprzeciwem ludowym. Tak jak była rewolucja amerykańska. W Polsce, kiedy się słucha rewolucja, to nam się kojarzy ze spiskiem Lenina, który nazywano potem rewolucją. To nie było działanie zupełnie oddolne. Natomiast rewolucja amerykańska, czyli takie, że już mamy dość tych Brytyjczyków. Ten król tu nigdy nie był i on podatki na mnie nakłada. Co ja mam z tego, że mu płacę? Czy on zbudował jakąś drogę w Ameryce? Czy poprawił moją sytuację? Czy nas broni? Co ja, bo jak płacę podatki, to coś powinienem kupić za te pieniądze. No i rewolucja amerykańska była oddolnym ruchem sprzeciwu wobec kolonizacji brytyjskiej. Więc jeżeli pan oczekuje rewolucji, to jeżeli ona miałaby być dobra, to musi być taka wiosna ludów, taki naturalny odruch, że mamy już czegoś dość i ruszamy przeciwko władzy. To wtedy ma sens. Wtedy to jest ruch pozytywny, poprawny, jeśli chodzi o doktrynę Kościoła rzymskokatolickiego, bo to jest wojna obronna wtedy. Państwo traktujemy jako opresora i oddolna rewolucja, czyli samodzielnie w moim sumieniu decyduje i mój sąsiad zrobił to samo, że ruszamy na nich, tak jak strajki w stoczni w 70 czy w 80 roku, to były takie oddolne rewolucje. Moim zdaniem niesterowane. Potem się przyczepiają do tego sterowniki, Soros się włącza, fundacja Batorego, fundacja Clintonów, Rockefellera i zaczynają sterować generycznym ruchem i on wtedy się, diabeł się przyłącza i się wyradza. Czy Ameryka zrobi u siebie taką oddolną rewolucję i się pozbędzie tego świństwa, o którym pan powiedział? No nie wiem tego. Czy imperium upadnie, czy się jeszcze podniesie? Nie wiem tego. Modlę się, żeby przyklękło teraz na jedno kolano i jest w upadku imperium amerykańskie. Modlę się o to do Pana Boga, żeby jakimś cudem nas jeszcze podniósł. Bo Ameryka to był najlepszy kraj w historii świata. Tak jak został wymyślony, deklaracja, te początkowe dokumenty i konstytucja, to był przepięknie wymyślony, wolnościowy projekt, najlepszy w historii całego świata. Od czasów stworzenia w raju biblijnych do dzisiaj. To był najpiękniejszy, wolnościowy projekt dla człowieka. Life, liberty and pursuit of happiness.
Czyli
przepiękny projekt. No i został zepsuty, nie? To teraz ja bym chciał, żeby się odrodził jeszcze, żeby jeszcze chwilę potrwał. No albo się okaże, że był epizodem w historii świata i epizod się skończy i wrócimy do czasów feudalnego niewolnictwa.
Pozostaje nam jest mieć nadzieję, że jednak jeszcze będzie trwał i być może wstanie z tego jednego kolana, o którym pan wspomniał, że właśnie przeklęknął w tym momencie. I tak jak pan powiedział, no dobrze by się nam jeszcze pewnie rozmawiało przez jakiś czas. Tematów byłoby na pewno sporo, więc tutaj zakończę może tym akcentem. Powtórzę to, co pan wcześniej na samym początku mówił. Dla wszystkich naszych słuchaczy w Chicago tutaj, jeżeli chcecie państwo zobaczyć pana Wojciecha tutaj właśnie w Chicago na występie, takim jak chociażby ten styczniowy w Nowym Jorku, to pan Wojciech jest otwarty, ale ktoś musi to wystąpienie, ten stand-up po prostu zorganizować. Więc jeżeli tutaj ktoś ma znajomości, jeżeli chcecie sami wziąć udział w tym, żeby zorganizować to wystąpienie właśnie tutaj u nas w Chicago, to droga jest otwarta. Pan Wojciech, słyszycie, jest
tak,
zawsze
musi
gotowy.
Być cyrk tak. I dyrektor cyrku tak. I wtedy małpa przyjedzie. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Muszę iść robić swoje, bo jestem umówiony jeszcze z kimś, proszę pana.
Tak, panie Wojciechu, serdecznie dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie i w przyszłości, jeżeli będzie pan jeszcze otwarty, to oczywiście zapraszamy pana powtórnie na antenę.
Dziękuję bardzo. A ja panu i wszystkim słuchaczom i przypominam, że dzisiaj świętego Stanisława Biskupa, to jest patron Rzeczypospolitej. Tak samo jak troszkę wcześniej, 23 kwietnia był święty Wojciech. To są obaj moi patroni. Święty Stanisław Biskup od bierzmowania i stąd pamiętam datę, a święty Wojciech od chrztu.
A jak jesteśmy przy świętym Wojciechu, to my tutaj, panie Wojtku, mamy też takie specjalne spotkanie i przypominamy o nim. W piątek w naszym ratuszu miejskim w Chicago jest walka o budynek, o kościół świętego Wojciecha, który archidiecezja no właśnie chce tutaj, żeby nie został on zabytkiem miejskim. Więc skoro pan poruszył wątek właśnie świętego Wojciecha, to zapraszamy całą Polonię i panu raz jeszcze dziękujemy, panie Wojtku. Odsyłamy wszystkich między innymi na kanał na YouTubie, bo tam znajdziecie państwo mnóstwo treści od pana Wojtka. Wojciech Cejrowski, wystarczy wpisać w wyszukiwarce icejrowski.com, tam sklep, gdzie znajdziecie między innymi książki, jeżeli ktoś chciałby właśnie poczytać książki pana Wojtka. Panie Wojtku, ja dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia już niedługo, mam nadzieję.
Do usłyszenia.
10:30 WNVR Polskie Radio Chicago.